uśmiechem na twarzy.
Dlaczego są drzewa zielone, a słońce zachodzi czerwone? Skąd wzięły się żabki na łące? Kto zasiał kwiatuszki pachnące? Dlaczego Biedronka ma kropki, a zboże układa się w snopki? Jak chmurki swój deszczyk przenoszą, a pszczółki do ula miód znoszą? Pyta Mateuszek, Sylwia i Januszek, pytają tatusia, mamę i dziadusia, trzeba im powiedzieć, gdyż chcą wszystko wiedzieć. Pyta Mateuszek, Sylwia i Januszek, pytają tatusia, mamę i dziadusia, trzeba im powiedzieć, gdyż chcą wszystko wiedzieć. Babciu, powiedz też, co ty o tym wiesz. Dlaczego jest niebo nad nami, a księżyc pomiędzy gwiazdami? Czy prawda, że żółw 100 lat żyje, żyrafa za długo ma szyję? Czy rybki nie mają wciąż głosu, a małpy nie lubią kokosów? Jak leczyć katarek u słonia, czy osioł jest lepszy od konia? Pyta Mateuszek, Sylwia i Januszek, pytają tatusia, mamę i dziadusia, trzeba im powiedzieć, gdyż chcą wszystko wiedzieć. Pyta Mateuszek, Sylwia i Januszek, pytają tatusia, mamę i dziadusia, trzeba im powiedzieć, gdyż chcą wszystko wiedzieć. Babciu, powiedz też, co ty o tym wiesz.
Jest tyle wydarzeń także w London w związku z rokiem Mikołaja Kopernika, że sprawy mniejszych i większych odkryć nie można pominąć w programie redagowanym z myślą o młodych wiekiem słuchaczach. Magda Tomsińska z Kitchener śpiewała o tym, jak wiele różnych rzeczy i zdarzeń interesuje małe dzieci, które szukając wyjaśnień ciągle zadają pytania, a za chwilę jeden z rozdziałów wydanej w 1905 roku książki Stanisława Kramsztyka, w którym autor zachęca chodzących już do szkoły czytelników do samodzielnego czynienia obserwacji i wyciągania z nich wniosków. Mówi im: naucz się patrzeć. Stanisław Kramsztyk, naucz się patrzeć. Zamknij swe książki i złóż kajety. Nie odwodzę cię bynajmniej od książki. Nie należysz przecie do tych, których do niej zapędzać potrzeba. Czytałeś dziś wszakże dosyć. Powtarzasz może jeszcze w pamięci ten lub ów ustęp lekcji, albo też snują ci się po głowie obrazy przeczytanej baśni, ale zaczynasz się już może nudzić. Na brak zajęcia narzekasz. Otóż tym, co się nudzą, którym zajęcia nie dostaje, mówię po prostu: patrz. Naucz się patrzeć. Uśmiechasz się, nie pojmujesz, czego od ciebie żądam. Zrozumiesz to, gdy ci opowiem o ludziach, co patrzeć umieli. W Syrakuzach, które za czasów starożytnych były osadą grecką, rządził władca, czyli tyran Hieron. W tymże mieście istniała świątynia z posągiem Jowisza, najpotężniejszego z bogów greckich. Hieron postanowił słynny w owych czasach ten posąg ozdobić nową koroną i na ten cel dał złotnikowi 20 funtów złota. Artysta z zadania należycie się wywiązał. Korona była okazała i ważyła rzeczywiście 20 funtów. Wkrótce wszakże wybuchła w Syrakuzach zaraza, a między ludem rozbiegła się pogłoska, że to jest zemsta obrażonego Jowisza. Nieuczciwy bowiem złotnik część drogocennego metalu ukrył, natomiast dał taką samą ilość srebra. W owym czasie żył w Syrakuzach słynny z nauki wielki matematyk Archimedes, a tyran, chcąc rozstrzygnąć, czy uzasadniona jest pogłoska o utajeniu części złota, jemu właśnie zadanie to poruczył, pod warunkiem wszak, żeby korony nie rozłamał ani w niczym jej nie uszkodził. Archimedes nie wiedział, jak z trudnym tym zadaniem sobie poradzić. Nauka ówczesna nie wskazywała żadnej drogi do jego rozwiązania. Gdy tak myślał nad tym ustawicznie, zauważył raz, wchodząc do wanny, że ciało jego jest jakby unoszone przez wodę i staje się lżejsze. Przekonał się, że to samo dzieje się z każdym przedmiotem do wody wprowadzonym, a potem już bardzo rychło poznał, że każde ciało traci w wodzie na ciężarze tyle właśnie, ile waży woda tejże samej objętości, czyli woda przez to ciało usunięta. Genialnemu człowiekowi, jakim był Archimedes, spostrzeżenie to dało już dostateczną wskazówkę, jak na zadane pytanie odpowiedzieć. Wiedział mianowicie, że złoto jest 20 razy, a srebro zaś tylko 10 razy od wody cięższe. Skoro więc odkrył, że każde ciało w wodzie tyle właśnie traci, ile waży woda tejże samej objętości, rozumował dalej w sposób następujący. Korona waży 20 funtów. Gdyby więc była z czystego złota, traciłaby 1 funt. Gdyby zaś była tylko ze srebra, traciłaby 2 funty. Gdyby zawierała, dajmy na to, 15 funtów złota i 5 funtów srebra, traciłaby 15 z 20 plus 5 z 10, czyli 3/4 i 1/2. To jest 1/4 część funta. Po zważeniu okazało się, że traciła nieco mniej. Zawierała zatem nieco więcej nad 15 funtów złota, a prawie 5 funtów zastąpił złotnik tańszym srebrem, ściągając tym postępkiem nieuczciwym na gród swój karę rozgniewanego Jowisza. Zasada przez Archimedesa odkryta tłumaczy nam, dlaczego jedne ciała w wodzie toną, inne zaś po niej pływają. Ona też uczy, jak budować można potężne okręty, żelazem opancerzone. Znajomość jej jest więc bardzo użyteczna. Za odkrycie to z wdzięcznością i uwielbieniem wspominamy nazwisko Archimedesa, a pamięć o nim nie zaginęła, chociaż od czasu, gdy żył i badał, 2000 przeszło już lat upłynęło. Nieraz przecież dobywali ludzie ciężary z wody, a nikt przed Archimedesem nie dostrzegł, że dopóki ciężar pozostaje w wodzie, łatwiej daje się w górę dźwigać, aniżeli z chwilą, gdy się z niej już wynurzy. Każdy może to łatwo sprawdzić, kto wyciąga kubeł wody ze studni wiejskiej, ale niewielu tylko ludzi na drobnostkę tę uwagę zwraca. Człowiek wszakże bystry, genialny, drobnostkami takimi nie gardzi. Umie on patrzeć, dostrzegać, obserwować, a z drobnego dostrzeżenia wysnuwa prawdy nowe, wykrywa rzeczy ludziom jeszcze nieznane. Od starego Archimedesa przenieśmy się teraz do czasów nowszych. Było to w roku 1583. W kościele katedralnym w Pizie we Włoszech rozbujał się świecznik na długim zawieszony sznurze, a przez nieuważnego przechodnia potrącony. W kościele znajdował się wtedy młody, 19-letni student Uniwersytetu Galileusz, a ruch rozkołysanego świecznika wzrok jego zatrzymał. Silnie pchnięty świecznik zataczał z początku łuki obszerne, czyli przebiegał drogi wielkie, ale zwolna w miarę jak ruch się uspokajał, łuki te stawały się coraz mniej rozległe, coraz drobniejsze. Pomimo tak ciągłego wszakże zmniejszania się łuków, wydało się Galileuszowi, że każdy oddzielny przebieg, każde wachnięcie świecznika trwało jednakowo długo. Że na przebieżenie łuku mniejszego świecznik potrzebował jednakiego przeciągu czasu, jak i na opisanie pierwotnej, większej drogi. Zegarka nie posiadał. W owym bowiem czasie nie znano jeszcze nie tylko kieszonkowych, ale ściennych nawet zegarów. Zdziwiony więc osobliwym tym zjawiskiem, chcąc sprawdzić, czy się nie łudzi, zaczął liczyć uderzenia własnego swego tętna, czyli pulsu. A spoglądając zarazem na rozbujany wciąż świecznik, przekonał się, że rzeczywiście trwanie wachnięcia od obszerności jego nie zależy, co oznacza, że każde wachnięcie, czyli to obszerniejsze i dłuższe, czy też drobniejsze i krótsze, trwa zawsze przez czas jednakowy. Sam nieraz zapewne widziałeś ciężarek bujający się na sznurku, ale przyznaj się otwarcie, czy na uderzający ten szczegół uwagę zwróciłeś? Jeżeli chcesz go teraz potwierdzić, uwiąż na długiej nitce jakikolwiek ciężarek, by należycie była wyprężona. Drugi zaś jej koniec ujmij w palce albo lepiej jeszcze przyczep go do jakiejkolwiek podpórki. Po takim przygotowaniu odchyl ciężarek, raz dosyć znacznie, następnie zaś bardzo słabo tylko i spróbuj naliczyć, ile razy zakołysze się ciężarek w jednym i w drugim przypadku w ciągu minuty. Sam sobie zapewne nie poradzisz. Użyć musisz pomocy swego towarzysza. Jeden z was niech patrzy na wahadło i liczy głośno wahnięcia, drugi zaś niech spogląda na zegarek sekundowy i niech daje znak, gdy upłynie minuta od początku liczenia wahnięć. Jeżeli za pierwszym razem, gdy ruchy były obszerne, naliczymy wahnięć, dajmy na to 70, to i następnie, gdy wahania są drobne, naliczymy ich również 70, co najwyżej może 71 lub 72. Nadmienię jeszcze, że gdyby sznurek był dłuższy, ciężarek kołysałby się wolniej. Trwanie bowiem wahnięcia od długości sznurka zależy. Ale o tym w tej chwili mówić nie mamy potrzeby. Przy jednakowej wszakże długości, jak poznajemy, wahadło kołysze się jednakowo szybko. Czy odchylamy je dalej, czy też słabiej od kierunku pionowego. Osobliwy na pozór taki rezultat łatwo zresztą wytłumaczyć sobie możemy. Ruch wahadła powoduje siła ciężkości, czyli jak zwykle mówimy przyciąganie ziemi. Gdy więc odchylamy je znacznie od kierunku pionowego, siła ciężkości ściąga energicznie wahadło do położenia pierwotnego. Gdy zaś usuwamy je niewiele, równowaga nieznacznie tylko jest naruszona. Siła ściągająca działa teraz słabiej. W pierwszym razie wahadło przebiega drogę większą, ale posiada też prędkość znaczniejszą. W drugim razie drogę mniejszą zatacza wolniej, a stąd pochodzi to, że jedną i drugą przebiega w czasach jednakowych, równych, co krótko możemy wyrazić, mówiąc, że wahania są równoczesne. Zasada ta równoczesności wahnięć okazała się dla nas niesłychanie użyteczną. Dopóki jej bowiem nie znano, nie posiadano dobrych zegarów, które by chodziły jednostajnie. Skoro wszakże poznano, że wahnięcia są równoczesne, połączono wahadło z mechanizmem zegarów, który w taki sposób posuwa się jednostajnie i dokładnie wybija bieg minut i godzin. Bez dobrych zegarów nie moglibyśmy się teraz obejść, a jeżeli je posiadamy, zawdzięczamy to temu, że Galileusz umiał patrzeć i obserwować. W tymże samym czasie, kiedy żył Galileusz, zdarzyło się, że dzieci pewnego fabrykanta okularów w Holandii pochwyciły ojcu kilka oszlifowanych szkiełek, czyli soczewek, i używały ich do zabawy. Na wysokiej wieży kościelnej osadzony był kogut, który z ziemi wydawał się drobny i niewyraźny. Chłopcy zaczęli mu się przyglądać przez swoje szkiełka, ale żadnej nie mieli korzyści. Nawet postać koguta bardziej jeszcze przedstawiała się niewyraźna. Jeden wszakże z chłopców spojrzał na koguta przez dwa szkła, które trzymał w pewnej odległości jedno przed drugim. Wtedy ptaka daleko na wieży osadzonego zobaczył tak wyraźnie, jak gdyby miał go tuż przed oczyma. Zdumiony opowiedział o tym ojcu, który potwierdził słuszność jego spostrzeżenia i zbudował lunetę, czyli przyrząd optyczny do obserwowania przedmiotów oddalonych. Pierwsza ta luneta służy nam dziś jeszcze jako lornetka teatralna, ale też zbudowano następnie w sposób nieco odmienny lunety potężne, przez które dostrzeżono góry na Księżycu, plamy na Słońcu, miliony gwiazd, o których istnieniu nie wiedzielibyśmy zgoła, gdyby wzrok nasz tak potężnej nie zyskał pomocy. Być może zresztą, że opowiadanie to o dzieciach, które bawiły się soczewkami swego ojca, jest bajką tylko. W każdym jednak razie na wynalazek lunety naprowadził przypadek, ale przypadek poparty bacznym dostrzeganiem i uważnym patrzeniem.
Wszystko.
Piosenka Łucji Prus przypomina, że świat poznajemy korzystając z różnych zmysłów, na przykład w drodze słuchania. Ja dodam do tego, że w przyszłym tygodniu można będzie usłyszeć w programie dalszy ciąg opowiadania Stanisława Kramsztyka, natomiast jeszcze dzisiaj każdy może się wybrać do Covent Garden Market, gdzie eksponowana jest wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi i jego ponadczasowemu odkryciu. Można ją oglądać w godzinach 11-16.
Tobie ziemio przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Stoję przed Tobą, wodo przejrzyście magiczna, dumny górski strumieniu, krynico prześliczna. To wśród Ciebie przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed Wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzch, błękitny czas przyszły i przeszły, i wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na Tobie, ziemi przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed Wami w najwyższym zachwycie.
śpiewała Hanna Banaszak. Wrócę jeszcze do tego, co o zaciekawieniu otoczeniem pisał Stanisław Kramsztyk i jak wielkim skutkiem zaciekawienia i obserwacji jest teoria Kopernika. Przy okazji można się zastanowić, jak do tego doszło, jeśli za konstruktora teleskopu uchodził urodzony prawie 100 lat po Koperniku Galileusz. Odpowiedź znalazłam w artykule zamieszczonym w portalu internetowym Uniwersytetu Śląskiego. We wstępie czytamy tam tak. 25 sierpnia 1609 roku Galileusz zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. Ale czy rzeczywiście Galileusza można nazwać pierwszym konstruktorem tego instrumentu i odkrywcą zasad, na podstawie których został on zbudowany? Istnieją poważne przesłanki, aby odebrać mu palmę pierwszeństwa. Z dalszej części dowiadujemy się o bardzo, bardzo odległych czasach i że, cytuję, pierwsze dobrze udokumentowane historycznie stosowanie soczewek pojawia się w źródłach greckich i rzymskich. A za początek astronomii teleskopowej można uznać działalność żyjącego w XI wieku matematyka i astronoma Al-Hasena z Basry w Mezopotamii. Był on najwybitniejszym fizykiem ówczesnego świata i uważa się go za ojca optyki. W artykule znajduje się też fragment nawiązujący do tego, co o lunecie pisze w swoim opowiadaniu Stanisław Kramsztyk. W uniwerskim portalu czytamy tak. Jesienią 1608 roku rzemieślnik Hans Lipperhy z Middelburga, stolicy prowincji Zelandia w Niderlandach, zgłosił do Stanów Generalnych w Hadze prośbę o opatentowanie wynalazku lunety. W ciągu 2 tygodni pojawiły się jednak inne prośby tego rodzaju. Stany Generalne zdecydowały, że nie udzielą patentu, gdyż wynalazek jest zbyt łatwy do skopiowania. Lunety zaczęły szybko krążyć po Europie i w połowie roku 1609 można je było nabyć w Paryżu i we Włoszech. A zatem zbudowanie przyrządu powiększającego kilkakrotnie w czasach Galileusza nie przedstawiało żadnych trudności i chyba dziś z perspektywy czasu ważniejsze jest nie samo skonstruowanie teleskopu, co to, co dzięki niemu Galileusz zaobserwował i jak te obserwacje interpretował, mimo iż wiele wniosków było błędnych. Koniec cytatu. O tym, z jakich przyrządów korzystał Kopernik, z pewnością będzie można usłyszeć podczas spotkania z uczonymi Western University, spotkania organizowanego w Cronin Observatory w sobotę 30 września o 19:30. Być może dzięki ich wyjaśnieniom świat wyda się nam taki jak w piosence zespołu Czerwony Tulipan.
Zegarek świat po każdym pik, byłoby tak. Powinien być prosty jak zegarek świat po każdym pik, byłoby tak.
Żeby wszystko jak w zegarku, od jedynki do dwójeczki, później trójka, czwórka, piątka, to by człowiek się nie plątał w myślach, czynach, no i w mowie, żeby wszystko jak w zegarku, 6 i 7, potem 8, to nie traciłby tych wiosen i zachował dłużej zdrowie.
Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik, byłoby tak. Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik, byłoby tak.
Żeby wszystko jak w zegarku, od 9 do 10, 11 i 12, to by człowiek nosił maski zamiast niszczyć twarz na wichrze. Żeby wszystko jak w zegarku, po 13 jest 14, to by sercem tak nie szastał, to by miał sumienie czystsze.
Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik, byłoby tak. Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik byłoby tak.
Żeby wszystko jak w zegarku, jest 15:16, 17:06 wieczór, to by wiele rzeczy przeczuł, zamiast krętą ścieżką chodzić. Żeby wszystko jak w zegarku, 19:20, to by często w miejscu nie stał, kiedy krok wystarczyło zrobić.
Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik byłoby tak. Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik byłoby tak.
Żeby wszystko jak w zegarku, po 21:00, 2:00 i 23:00 zaraz. A jak bardzo się postarasz, przed 12:00 zdążysz wszystko. Żeby wszystko jak w zegarku, bo przed tobą nowa doba, od początku całkiem nowa, dzień zaczynasz starczą czystą.
Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik byłoby tak. Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym pik byłoby tak.
Zapraszamy do reklamy.